Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy w celi śmierci, czekamy na proces i ten proces najprawdopodobniej skończy się egzekucją. No i w tym konkretnym stanie piszemy list do przyjaciół. A głównym przesłaniem tego listu jest to, by, i tu cytat, zawsze się radować.
Brzmi jak kompletne oderwanie od rzeczywistości, prawda?
No dokładnie, jak jakieś totalne szaleństwo. A jednak dzisiaj przyjrzymy się bliżej tekstowi, który powstał dokładnie w takich warunkach. I to ponad 2000 lat temu.
Tak, to jest fascynujący kontekst.
Witamy w naszej dzisiejszej wnikliwej analizie. Bierzemy dziś na warsztat świetny wykład doktora Matthew S. Harmona zatytułowany List do Filipian. Radujcie się Ewangelią Jezusa Chrystusa. Sesja 12.
Zgadza się. Skupimy się na wersetach od 4 do 9.
Analizujemy ten starożytny dokument po to, by wydobyć z niego takie uniwersalne, ponadczasowe mądrości. Chodzi o odzyskiwanie kontroli nad własnym umysłem w naszym dzisiejszym, potwornie przebodźcowanym świecie. I obiecuję, zrobimy to bez grama niepotrzebnego teologicznego żargonu.
Brzmi jak świetny plan.
Dobrze. No to rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo zderzenie tego historycznego kontekstu z naszymi współczesnymi problemami to jest po prostu fascynująca sprawa.
Wiesz, ten kontekst jest tutaj absolutnie kluczowy. Bez niego nie zrozumiemy ciężaru gatunkowego tego tekstu, bo autor, apostoł Paweł, on nie snuje jakichś teoretycznych rozważań o psychice z perspektywy wygodnego fotela.
Jasne, on był więźniem.
Dokładnie. Znajduje się w areszcie domowym w Rzymie. I w praktyce to oznaczało bycie przykutym łańcuchem do rzymskiego żołnierza z gwardii pretoriańskiej. 24 godziny na dobę.
O rany! Zero prywatności.
Zero prywatności, ciągła niepewność jutra, widmo brutalnej śmierci tuż za rogiem. I właśnie z takiego miejsca wychodzi ten kategoryczny nakaz zawarty w 4 wersecie: radujcie się zawsze.
Wiesz, to zderzenie takich tragicznych okoliczności z nakazem radości natychmiast rodzi we mnie taki dysonans poznawczy. No bo gdybyśmy dzisiaj usłyszeli taką radę od kogoś w tragedii...
No, pomyślelibyśmy, że to wyparcie.
Dokładnie, pomyślelibyśmy, że to jest mechanizm obronny, jakaś paniczna ucieczka od rzeczywistości, albo wręcz ta słynna dzisiejsza toksyczna pozytywność.
I to jest moment, w którym wykład doktora Harmona wprowadza nas w ten mechanizm. Można by go nazwać starożytnym odpowiednikiem budowania silnego wewnętrznego umiejscowienia kontroli.
Mhm.
Fascynujące jest tutaj to, że radość, o której mowa, w ogóle nie jest reakcją na sprzyjające okoliczności, bo gdyby tak było, autor nie użyłby słowa zawsze.
No tak, bo okoliczności zawsze się zmieniają.
Właśnie. Obiektem tej radości, takim głównym punktem oparcia, jest w tym systemie sam Bóg. Pełni on funkcję stałej, niezmiennej wartości w równaniu pełnym zmiennych.
Mhm.
To jest przeniesienie fundamentu z tego, co kruche, jak zdrowie, status społeczny czy wolność fizyczna, przeniesienie tego na coś, co z definicji pozostaje niewzruszone.
Czekaj, zatrzymując się przy tym na chwilę, pomyślałam o pewnym paradoksie. Zauważyłem, bazując na tym źródle, że to rzuca zupełnie nowe światło na współczesne podejście do emocji.
To znaczy?
Bo dzisiaj traktujemy radość często jak taki włącznik światła, prawda? Albo jesteśmy uśmiechnięci i radośni, albo totalnie przybici. Kultura promuje wręcz przymus uśmiechania się, nawet gdy wszystko w życiu się wali.
Tak zwana toksyczna pozytywność, o której wspomniałaś?
Właśnie. Tymczasem z tej analizy wynika, że radość i ten głęboki, obezwładniający smutek, one się wcale nie wykluczają.
To jest niezwykle ważny wniosek. Z psychologicznego punktu widzenia, ten tekst nie nakazuje nam tłumienia negatywnych emocji. Doktor Harmon to jasno wskazuje. Wyjaśnia, że człowiek może być w stanie głębokiej żałoby, może przeżywać stratę, wylewać łzy, a jednocześnie na tym najgłębszym poziomie tożsamości posiadać taką stabilną radość wynikającą z zakotwiczenia.
Super to ująłeś. To działa na dwóch różnych płaszczyznach. Jak ocean, prawda? Na powierzchni szaleje huragan, fale są potężne, miotają nami w każdą stronę, ale ta ciężka kotwica na dnie pozostaje całkowicie nieruchoma.
Doskonała analogia.
No dobrze, posiadanie takiej kotwicy rozwiązuje problem przetrwania takich naszych wewnętrznych sztormów. Ale co się dzieje, gdy to zderza się z rzeczywistością zewnętrzną?
W sensie z innymi ludźmi?
Tak, bo wiesz, siedzenie samemu w pokoju z poczuciem wewnętrznej stabilności to jedno, ale funkcjonowanie wśród ludzi z ich oczekiwaniami, roszczeniami, dramatami to zupełnie inna gra. I tu docieramy do ciekawego tła w naszym materiale. pojawiają się dwie konkretne osoby, Ewodia i Syntycha.
O tak. To bardzo plastyczny przykład zastosowania tych zasad. Ewodia i Syntycha to były dwie wybitne kobiety w tamtej społeczności wczesnego kościoła. Odgrywały znaczące role.
Ale wpadły w konflikt.
I to potężny. Taki, że zagrażał spójności całej grupy. I co ciekawe, zamiast brać stronę którejkolwiek z nich, Paweł w 5 wersecie wprowadza słowo, które w grece brzmi epieikes.
Epieikes. Co to dokładnie znaczy?
Zazwyczaj tłumaczy się to jako łagodność, wyrozumiałość lub po prostu taki rozsądek. Polega on na rezygnacji z upartego domagania się swoich praw co do joty. Takie unikanie roszczeniowości.
I w tym momencie muszę wejść w słowo, bo ten tekst zaczyna tu mocno zgrzytać, zwłaszcza w zderzeniu z naszą współczesnością.
Dlaczego zgrzytać?
Ponieważ żyjemy w epoce, w której fetyszyzuje się wręcz takie ostre, bezkompromisowe stanowiska. Kto głośniej krzyczy w internecie, ten zdobywa lajki i uwagę.
No tak, polaryzacja sprzedaje się najlepiej.
Dokładnie. Zdolność do bycia nieustępliwym to dzisiaj ponoć cecha liderów. Więc słowo łagodność brzmi dzisiaj niemal jak synonim bycia słabym, jak pozwolenie ludziom, by wchodzili nam na głowę.
Rozumiem obawy.
Jak pogodzić tę odwagę życiową z byciem łagodnym wobec, co podkreśla tekst, wszystkich? Jak to ma być siła, a nie kapitulacja?
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, odpowiedź staje się jasna. Trzeba spojrzeć na motywację, którą tekst podaje od razu w kolejnym zdaniu. Pan jest blisko.
Zaledwie 3 słowa.
3 słowa, ale dr Harmon zwraca tu uwagę na niezwykły zabieg autora. Celową dwuznaczność.
Co masz na myśli?
Ta fraza... Pan jest blisko, działa na 2 poziomach. Po pierwsze, ma wymiar czasowy. To przekonanie, że ostateczne rozwiązanie sprawiedliwości nastąpi wkrótce. Że Chrystus powróci.
Jasne.
A po drugie, bliskość przestrzenna. Poczucie stałej, wspierającej obecności tu i teraz, w tym pokoju, w tej sytuacji.
Aha. Czyli jeśli weźmiemy te 2 rzeczy, czas i przestrzeń, to łagodność zupełnie zmienia swój ciężar.
Właśnie. Zauważ, że ci, którzy najbardziej nerwowo i agresywnie walczą o każdy drobiazg, często robią to ze strachu.
Działają w trybie przetrwania. Wychodzą z założenia, że jak sami nie wyszarpią swojej racji, to nikt ich nie obroni.
To raczej umiejętność odpuszczenia tej desperackiej potrzeby wygrywania każdej drobnej, trywialnej bitwy.
Wow, to jest mocna.
Odpuszczasz nie z pozycji ofiary. Odpuszczasz z pozycji kogoś, kto ma absolutne poparcie i gwarancję sprawiedliwości. To uzupełnia stanowczość w ważnych sprawach, a po prostu uwalnia od spalania się w jakichś gierkach ego.
To jest genialny, logiczny mechanizm. Ale znowu, wkracza ludzka biologia. Trudno być takim wyrozumiałym strategiem, kiedy twój układ nerwowy wyje jak syrena alarmowa, kiedy zżera cię stres.
No pewnie. W teorii to zawsze łatwiej brzmi.
Dlatego przejdźmy do chyba najtrudniejszego fragmentu całego tego źródła. Werset 6 i 7. Sam Harmon przyznaje, że to pewnie najtrudniejsze polecenie. Cytuję. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim niech wasze prośby będą znane Bogu.
Mamy tu absolutny zakaz bycia trawionym przez niszczący niepokój. Zwróć uwagę na ten radykalny kontrast. Nie troszczę się o nic, ale we wszystkim szukajcie kontaktu ze źródłem.
Remedium jest tu bardzo konkretne.
Tak, to modlitwa taka ogólna oraz specyficzne błagania, czyli konkretne prośby. I to wszystko w oparach dziękczynienia, wynikającego z tego, że wiemy, że Ojciec nas słyszy.
Analizując to, złapałam się na jednej rzeczy. My, współcześni ludzie, zupełnie odwróciliśmy te proporcje. Zazwyczaj traktujemy wszelkie formy takiej głębszej refleksji czy modlitwy jak taki, wiesz, telefon na numer alarmowy.
Pociągnij za wajchę w razie pożaru.
Tak. Sięgamy po to tylko na samym końcu. Najpierw, gdy rośnie napięcie, szukamy szybkich rozpraszaczy. Skrolujemy nieskończone rolki w telefonie, odpalamy serial za serialem, zagłuszamy umysł.
Znieczulamy się.
Dopiero jak te wszystkie metody zawiodą i człowiek dosłownie ląduje pod ścianą, zdesperowany dzwoni na 911 do siły wyższej.
A nasze źródło mówi wyraźnie, to ma być pierwszy priorytet, nasza codzienna, rutynowa konwersacja, pierwsza linia frontu.
I to przejście od reagowania w panice do proaktywności daje fascynujący rezultat.
Bo tekst obiecuje w wersecie 7, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc.
O, i tu robi się naprawdę ciekawie, bo ten moment w wykładzie obala potężny mit.
Tak, mit świętego spokoju.
Wyjaśnimy to, bo powszechnie ludzie myślą, że ten rzekomy pokój z góry to jest takie subiektywne uczucie błogiego rozluźnienia. Coś jak wyjazd do luksusowego spa. Pełen zen.
I dr Harmon kategorycznie ostrzega przed takim rozumieniem. Biblia nigdzie tego nie uczy.
Zobaczy, jak ten mit paraliżuje nasze decyzje życiowe. Ludzie mówią, wiesz, chciałam zmienić pracę, chciałam odbyć trudną rozmowę z partnerem, ale wstrzymałam się, bo czekałam, aż poczuję taki totalny spokój wewnętrzny. Brak nerwów miał być dowodem, że to dobra decyzja.
To jest potężna iluzja. Słowo, którego apostoł używa na określenie tego pokoju, to grecki termin frureo. To jest termin wojskowy.
Oznacza wartownika, prawda?
Dokładnie. To zbrojny oddział strzegący bram miasta przed atakiem. Ten pokój działa jak strażnik. To nie jest żadne emocjonalne znieczulenie ani tabletka na uspokojenie, która odcina nas od rzeczywistości.
Niesamowite. Czyli z tego wynika, że można podjąć całkowicie słuszną decyzję, powiedzmy o konfrontacji niesprawiedliwości i idąc na tę rozmowę, nadal mieć spocone dłonie.
Oczywiście.
Ściśnięty żołądek, wałące serce i nasza neurobiologia wcale nie sygnalizuje, że to błąd. Pokój nie usuwa dyskomfortu.
Dokładnie tak to działa. Ten strażnik chroni centrum dowodzenia przed ostatecznym poddaniem się lękowi. Chroni nas przed tym, by strach nie dyktował nam decyzji. To jest stabilność w środku bitwy, a nie ucieczka do spokojnego namiotu na tyłach.
Świetnie ujęte. Dostajemy pancerz bojowy, a nie wygodny dres. Ale to z kolei rodzi w naturalny sposób problem typowo praktyczny. Jak na co dzień utrzymać tego strażnika w gotowości?
Przechodzimy do wersetów 8 i 9, gdzie mamy instrukcję filtrowania.
Otwarcie, proaktywne podejście.
Apostoł wydaje komendę. W końcu, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe. Z perspektywy psychologii to wezwanie do przejęcia kontroli nad uwagą. Nie jesteśmy bezradnymi odbiornikami, które muszą przetrawić wszystko, co wpadnie im do głowy. Trzeba uważać, by grzech i destrukcyjne myśli nie zapuściły korzeni.
I kiedy pojawia się ta lista, wiesz, rzeczy szlachetne, czyste, miłe, to pojawia się takie założenie. Skoro to tekst religijny, to może autorowi chodzi tylko o to, by zamknąć się w bańce i czytać wyłącznie Biblię, jakby wszystko inne było brudne.
I to rodzi ważne pytanie, prawda? Ale na szczęście dr Harmon odpowiada twardo nie.
Uf, całe szczęście.
Ta lista w liście do Filipian jest sformułowana celowo bardzo szeroko. Obejmuje mnóstwo rzeczy spoza sfery stricte religijnej. To może być zachwyt nad pięknem przyrody, to może być świetna literatura, sztuka, czy podziw dla kogoś, kto zrobił coś dobrego dla drugiego człowieka. Chodzi o zasilanie umysłu tym, co budujące.
Wiesz co, mam w głowie takie świetne wizualne skojarzenie. Kiedy czytałam ten fragment analizy, pomyślałam, że umysł jest jak taka potężna twierdza albo, wiesz, ekskluzywny klub z jedną bramą wejściową.
Mhm. I potrzebuje ostrego selekcjonera.
Właśnie. A dzisiaj my w ogóle tej bramy nie pilnujemy. Traktujemy nasz umysł jak otwarty na oścież dworzec kolejowy. Wpuszczamy algorytmy, które nakręcają w nas furię, czytamy publicystykę obliczoną na wywoływanie strachu. To wszystko włazi nam do głowy z brudnymi butami i rozsiada się w najlepsze.
Siejąc spustoszenie.
Dokładnie. A ten dokument nakazuje nam postawić tam byka selekcjonera, takiego bramkarza z listą w ręku, który przy każdej nowej myśli pyta: jesteś czysta? Jesteś miła? Jesteś sprawiedliwa? Nie, to wypad.
Bardzo mi się podoba ten obraz. I on płynnie łączy się z ostatnim wersetem, 9. Apostoł dodaje kluczowy warunek. To, czego się nauczyliście i co widzieliście, to czyńcie.
Słowo klucz. Czyńcie. Praktyka.
Tak. Bez wprowadzania tego w nawyk sama teoria niewiele zmieni. Jeśli wcielimy to w życie, autor obiecuje coś pięknego. Nie tylko otrzymamy pokój Boży, ale sam Bóg pokoju będzie z nami.
Niesamowite podsumowanie tej drogi. Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Jeśli mielibyśmy skompresować tę całą starożytną wiedzę do dzisiejszych realiów, to mamy trzy kroki.
Jasne.
Krok pierwszy. Przenieść punkt ciężkości. Skup się na stałym punkcie, na Bogu, jako na kotwicę, zamiast wpatrywać się w szalejący sztorm swoich problemów.
Krok drugi. Zmień swój system reagowania kryzysowego. Rozmawiaj o wszystkim z Ojcem w pierwszej kolejności, a nie wtedy, gdy już toniesz. Niech to będzie priorytet, a nie ostatnia deska ratunku.
I wreszcie krok trzeci. Zostań bezlitosnym selekcjonerem swoich myśli. Kieruj swój umysł na dobre tory, celowo wybierając to, co buduje.
Musimy o tym pamiętać, bo każdy z nas żyje dzisiaj w wieku niepokoju. Z każdej strony krzyczą do nas powiadomienia, że świat się wali, niebo spada na głowę.
Zgadza się.
Dlatego właśnie budowanie tej stabilności i zatrudnienie tego wewnętrznego strażnika jest dla współczesnego człowieka tak absolutnie niezbędne do przetrwania.
I z tym narzędziem chciałam dziś zostawić naszych słuchaczy. Ale zanim skończymy, małe wyzwanie wykraczające nieco poza ramy tekstu.
Zamieniam się w słuch.
Zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy nałożyli ten starożytny filtr z 4 rozdziału listu do Filipian na nasze dzisiejsze nawyki cyfrowe. Wyobraźmy sobie, że dziś wieczorem, przed każdym przesunięciem palcem po ekranie telefonu,
zanim wpadniemy w doom scrolling,
właśnie, przed każdym odpaleniem nowej rolki zatrzymujemy się na sekundę i pytamy, czy to, co za chwilę wchłonie mój umysł, jest czyste, sprawiedliwe i godne pochwały?
Oj, odpadłoby pewnie 90% treści.
Jak drastycznie, jeszcze dziś wieczorem, spadłby nasz poziom stresu i lęku, gdybyśmy to naprawdę zrobili. Z tą prowokacyjną myślą kończymy naszą dzisiejszą wnikliwą analizę. Dziękuję za wspaniałą rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia następnym razem.